Umiłowani, dbałem o czas, bo ja mówię wolniej, więc mniej myśli zmieszczę w tym czasie, który jest przewidziany dla mnie. I na początek chcę się podzielić taką myślą, że ktoś kiedyś powiedział takie zdanie: nie chcesz odpowiedzi? Nie pytaj. A więc to jest tylko zapowiedź do tego, że nie wszystkie odpowiedzi muszą się spodobać. I nie wszystkie muszą spełniać oczekiwania pytających. I to tyle wstępu. Z początku ustaliłem inną kolejność pytań. Postanowiłem ją zmienić. Oczywiście pragnąc odpowiedzieć na wszystkie. Drodzy, zaczniemy od pytania, które z początku miało nosić numer 8 w tej serii odpowiedzi. I to pytanie brzmi następująco. Czy w świetle proroctw biblijnych, literatury prawdy i faktów historycznych możemy stwierdzić, czy obecnie żyjemy przed, w trakcie, czy już po rewolucji Wielkiego Ucisku? Ja nie wiem, ale powiem wam, co myślę na ten temat, co niekoniecznie musi być tak, jak jest. Część osób tu znajdujących się na sali jest coraz mniej. Pamięta czasy okrutnej wojny. Czy to były niezauważalne wydarzenia? Czy wspominają często ze łzami w oczach? Czasy wojny, czasy tuż po wojnie. Mamy w zborze takiego brata, któremu do dzisiaj w oczach stoi obraz jego mamy, on był wtedy chłopcem, z głową rozrąbaną na pół i siostry straszliwie okaleczonej, przybitej na wrotach stodoły. Czy to były takie niezauważalne przeżycia i niezauważalne wydarzenia? Pytanie między innymi mówi, jak w świetle proroctw. My mamy to podstawowe proroctwo, na podstawie którego dopatrujemy się tych trzech ważnych wydarzeń, a więc wojny, rewolucja i anarchia. Jeżeli było dane ludziom przeżyć tak straszne wydarzenia, ja myślę, że wiele osób mogłoby o jeszcze równie strasznych wydarzeniach opowiedzieć, które były ich udziałem w czasie wojny. Ja nie myślę, oczywiście to ja nie myślę, żeby rewolucja przebiegła w sposób niezauważalny, a tym bardziej anarchia. Jeżeli to są wydarzenia, można powiedzieć, potęgujące się w tym proroctwie i dopiero po nich głos cichy i wolny. Myślę, że w swoim apogeum wydarzeń jeszcze o rewolucji nie możemy mówić. Chociaż wiem, że są takie myśli forsowane. Nawet dzisiaj z jednym bratem na ten temat rozmawialiśmy. I ja mu się nie przyznałem, że będę o tym dzisiaj mówił w odpowiedziach na pytania. Ale między innymi z tej odpowiedzi domyślam się, z którego kierunku to pytanie przyszło. A nawet wiem, kto je zadał, ale to nie o to chodzi. Więc jeżeli ja mam podać swoje myśli, bo teraz podaję tylko i wyłącznie swoje myśli, to uważam, że jeszcze rewolucja przed nami w swoich strasznych wydarzeniach. To nie chodzi o to, żeby nas wszystkich postraszyć i żebyśmy roztrzęsieni stąd wyszli, ale tak uważam, że jeżeli wojna przyniosła tak straszne wydarzenia, to w czymże miałaby być lżejsza rewolucja? W czymże wreszcie miałaby być lżejsza anarchia? My obserwujemy teraz te trzy literalne wydarzenia, które obrazują to, które dają typ na te czasy. Dostrzegamy straszne skutki wichur, wiatrów strasznych, które się nasilają coraz bardziej i często obawiamy się, kiedy one uderzą w nasze miasto, w naszą miejscowość, w nasz dom. Obserwujemy szczególnie również wydarzenia związane z trzęsieniami ziemi. Jaka tragedia. Ile ofiar. Ile łez, ile bólu. No i wreszcie w tym roku w sposób niespodziewany, nawet w Szwecji, tam gdzie nikt by się nie spodziewał, pojawiły się niszczące płomienie ognia. Nawet żeśmy naszych dzielnych strażaków tam wysyłali i ugasili. Grecja i inne miejsca, które pokazują, że to są straszne wydarzenia, straszne żywioły. I w tych żywiołach mają być pokazane te wydarzenia wojny, wydarzenia rewolucji, wydarzenia anarchii. Także nie spodziewam się, żeby te wydarzenia były gatunkowo lżejsze od tych, które były wypełnieniem obrazu pokazanego przez wicher, przez wichurę, przez wiatr. Chociaż znalazłem taki cytat pochodzący z teraźniejszej prawdy numer 454, 97 rok. Tam na stronie 65 znajdziemy takie, no, trochę dziwne zdanie, ale ono tam jest zapisane. 454, teraźniejsza prawda, 65, może ktoś będzie chciał sprawdzić, czy takie zdanie rzeczywiście tam jest. Prawdą jest, to już jest cytat, prawdą jest, że ani brat Russell, ani bracia w okresie żniwa nie przewidywali, że świat nadal z wielkim trudem, ciężko dysząc, będzie posuwał się naprzód tak długo po zakończeniu czasów pogan. Spodziewaliśmy się szybszych wydarzeń, innych wydarzeń, przyszły inne i w innym czasie. Także temat, wydaje mi się, jest otwarty. Oczywiście ja nie chcę przekonywać osoby pytającej, jeżeli jest zdania, że to już jest po fakcie, że rewolucja już była. Ja nie wiem, ale ja myślę tak, jak to przedstawiłem. Przejdźmy do pytania siódmego. Ono brzmi następująco. Dlaczego i czemu ma służyć powtarzanie tekstu i wypowiedzi w Biblii, na przykład Jan 3, rozdział 15 i 16 wiersz. Ten 16 my szczególnie pamiętamy i często go sobie powtarzamy. Znamy go na pamięć. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że, i reszta bym mogła teraz dokończyć, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale ja przeczytam, bo tu pytający powołuje się i na 15, i na 16. Ja cytowałem 16 być może, bo chociaż te same myśli są powtórzone w dwóch wierszach. A ja jeszcze odczytam 14, żebyśmy mieli wprowadzenie, w jakich okolicznościach ta wypowiedź się pojawia, ten zapis. I 14 wiersz mówi tak, oczywiście mówimy o 3 rozdziale Ewangelii Jana, przypominam. A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. I teraz ten 15 i 16, o który pyta brat lub siostra. pismo ładne, to może siostra, ja tak ładnie nie piszę, nie wiem. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A 16 mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. No i teraz jest pytanie, czemu to jest tu dwa razy powtórzone? Dla podkreślenia tego, bo pierwsze zdanie mówi, aby każdy, kto weń wierzy, a drugie zdanie uzupełnia. Dlaczego tak się stało? Bo Bóg umiłował świat. Że to się wzięło z boskiej miłości. Dam taki przykład. Cytat pochodzący z Księgi Wyjścia, drugiej Mojżeszowej, trzeci rozdział, i też wiersze 15 i 16. A to nie jest jakaś równoległość, że to się powtarza w tych wierszach, a również i w tych. Trzeci rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, 15 i 16 wiersz. Sytuacja opisana w momencie, kiedy Mojżesz rozmawia z Bogiem przy krzaku gorejącym, gdzie Bóg daje ofertę, polecenie Mojżeszowi, idź wyprowadź naród izraelski. I teraz daje instrukcję, w jaki sposób to ma uczynić. 15 wiersz tego trzeciego rozdziału drugiej Księgi Mojżeszowej. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza. Czytam to również w brzmieniu Biblii Gdańskiej. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza. To nie to, że się już powtarza, to ja powtarzam teraz. Tak rzeczesz do synów izraelskich, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów posłał mię do was, toć imię moje na wieki i pamiętne moje od narodu do narodu. I teraz 16. Mówi tak, idźże, a zgromadź starsze izraelskie i mów do nich, Pan Bóg ojców waszych, ukazał się Bóg Abrahamów, Izaaków i Jakubów, mówiąc, wspominałem na was i tak dalej. To co, Mojżesz miał taką słabą pamięć, że Bóg mu dwa razy powtarzał? Nie, Bóg to podkreślał. Co podkreślał? Że posyła mnie was ten sam Bóg, nie jakiś inny, nie jakiś nowy. Ten sam Bóg, który był Bogiem waszych ojców. I właśnie tutaj brat Johnson tłumaczy, dlaczego to jest dwa razy powtórzone, żeby to podkreślić, uzmysłowić, wpłynąć na zapamiętanie tego. Tak samo myślę jest, bo to tutaj pytający pisze tak, PS jeszcze dodaje. Dodaję, iż nie chodzi tu o konkretnie ten tylko podany cytat, ale w Biblii jest takich przykładów więcej. Podaliśmy następny. Bóg czasami coś bardzo chciał podkreślić i wtedy powtarzał to dwa razy. I tak myślę, że to jest dlaczego i czemu ma służyć. Taki jest początek pytania. Tak to wygląda. Drodzy, mamy pytanie na drugiej stronie, szóste. O jakiej krainie umarłych i męczarniach z tą krainą związanych mówi nam cytat Ewangelii Łukasza, 16 rozdział od 19 do 35 wiersza. Zapomniałem ze sobą Biblii zabrać, ale powiem wam o co chodzi. Chodzi o Łazarza i bogacza. Znamy tą przypowieść. Łazarza i bogacza, który w końcu to bogacz umarł i napisane jest tam, że cierpiał w tym miejscu, gdzie się znalazł wielkie katusze, i ujrzał tego nędznika, tego Łazarza, który tam u boku Abrahama jest i nawet wołał do niego, przyjdź, chociaż mi palcem dotknij do ust, żebym się ochłodził, bo takie straszne męki cierpię w tym ogniu piekielnym. Drodzy, literatura nam tłumaczy, a szczególnie tutaj odwołuje się, kochani, do 5 rozdziału 16 tomu epifanicznego. Ja tylko zacytuję fragment stamtąd, bo Czasami jest tak na książkach, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czasami, żeby całą treść krótko przedstawić i zachęcić do przeczytania całej książki, to z tyłu na okładce się podaje jakiś fragment tej książki, najbardziej interesujący z niej. A jeżeli cię to zainteresowało i chcesz resztę znaleźć, to przeczytaj całą książkę, to wtedy się dowiesz, co jest w tej książce. Więc ja tutaj też tylko przeczytam fragment tego 5 rozdziału epifanicznego tomu 16, gdzie jest napisane tak. Śmierć bogacza obrazuje koniec Izraela jako ludu Bożego w czasie odrzucenia Chrystusa. Został on odrzucony ze stanowiska ludu Bożego, lecz nie na zawsze, ponieważ, jak mówi nam święty Paweł, zostanie on ponownie przyjęty w wieku tysiąclecia, tu w nawiasie jest dodane, jako jego lud. Jednak w czasie wieku Ewangelii pozostaje odrzucony zarówno jako naród, jak i lud Boży, co pokazane jest w śmierci bogatego człowieka i skazaniu go na Hades, piekło, zapomnienie. Przeglądając myśli z tym związane, natknąłem się również na określenie, że część Holokaustu to była ta część mąk, jakie ten antytypowy bogacz przeżywał w tym symbolicznym Hadesie, piekle. Oni rzeczywiście wtedy jęczeli w bólu, w tych mękach, jakie im były zadawane. Ale kontynuuję myśli teraz, co nam Łazarz reprezentuje. Żebrak Łazarz reprezentuje tych bojących się Boga pogan, którzy w czasie wieku żydowskiego, podobnie jak Łazarz u wrót bogacza, tęsknili do okruchów prawdy i łaski, jakie spadały ze stołu bogacza. Pamiętamy tam, jeżeli sobie przypominamy, no szkoda, że tutaj nie jestem w stanie tego w pełni odczytać, ale pewnie i czas jest przez to zaoszczędzony, że oni wołali do tego bogacza, no trochę tych okruchów z twojego stołu zrzuć, ten Łazarz wołał, a niech się posile nimi. I teraz tłumaczenie tego. Często otrzymywali takie okruchy, psy liżące rany Łazarza to pogańscy filozofowie, tacy jak Sokrates, Platon, Arystoteles i tym podobnie, którzy swymi filozofiami próbowali uleczyć rodzinę ludzką z jej wad, braków i niedomagań, będących wynikiem grzechu, lecz nie potrafili tego uczynić. To taki zwiastun tej książki, którą proponuję odczytać, czyli 5 rozdział epifanicznego tomu 16. Tam są wszystkie argumenty rozważone, co jest nielogicznego w interpretacji powszechnej tej przypowieści, co natomiast jest bardzo logiczne i bardzo pouczające. 5. pytanie, a jest ich w sumie 8, czyli już nam niedużo zostaje do odpowiedzenia. 5. pytanie, kochani. W tysiącleciu będzie otworzona nowa księga. Pytanie. Czy prawda podana przez brata Russella, Restytucja, i tom epifaniczny tysiąclecie nie może być właśnie otworzeniem tej nowej księgi? No jeszcze nie mamy warunków nowego przymierza. Tu już brat Adam zrobił wprowadzenie do tej myśli, cytując z Księgi Objawienia, pamiętacie, tam o tej księdze mówił też nowej. To są prawa nowego przymierza. Ta nowa księga to są prawa nowego przymierza i tutaj nie chcę cytować z własnych myśli, ale może zacytuję konkretnie, skąd pochodzi taka myśl. Nowa księga objawienia nowego przymierza zostanie wówczas otworzona, w tysiącleciu oczywiście, i rodzaj ludzki będzie sądzony według praw spisanych w tych księgach. A potem pamiętacie, co było prostowane? Według ich uczynków. Czyli na ile te uczynki, które oni przynieśli ze sobą, ze swojego życia poprzedniego, będą zgodne z tymi prawami nowego przymierza i oczywiście, tu już było powiedziane i oczywiście są brane pod uwagę te księgi stare, czyli Biblia, i wtedy oni będą z tego rozsądzania. Oni będą musieli się po prostu zreformować, dopasować do tych nowych praw, a na ile się ktoś dopasuje, na ile się zastosuje, to będzie jego sądzeniem i ten wtedy zasłuży bądź nie na żywot wieczny. Kolejne pytanie. Pytanie, które tu nazwiemy pytaniem czwartym. I ono rzeczywiście było czwarte, ale od drugiej strony, czyli dotarliśmy już do dobrego liczenia. Czwarte pytanie. Czy w dzisiejszych czasach pokutujące anioły mogą przybierać postać ludzką? Czy w dzisiejszych czasach pokutujące anioły mogą przybierać postać ludzką? Pomimo, że są to pokutujące anioły, czy tam pokutujący aniołowie, jak tam byśmy ich nazwali, to oni nadal stanowią część upadłych aniołów, na których został wydany wyrok. I popatrzmy, Juda w pierwszym rozdziale i szóstym wierszu mówi o tym. Aniołów zaś, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz porzucili swoje mieszkania, trzyma skrępowanych wiecznymi więzami w ciemności aż do sądu wielkiego dnia. Na czym między innymi polegało to skrępowanie tych aniołów? Na oddaleniu ich od ziemi i między innymi obowiązuje dla nich zakaz materializowania się. Zakaz materializowania się to jest jedna z części tego uwięzienia tych upadłych aniołów. Dam taki przykład. Jeżeli ktoś został za jakąś karę uwięziony, to czy on, chcąc się zresocjalizować, bo tak jest generalnie założenie, że po to się człowieka wsadza do więzienia, żeby on się zresocjalizował. Rzadkie przypadki. Ale znamy takie. Czy taki człowiek, który zamierza się rzeczywiście solidnie poddać tej karze, zresocjalizować się, czy on ucieknie z tego więzienia? Gdyby uciekł, no to ma drugi wyrok. Za co? Za wyłamanie się z zakazu wychodzenia z tego więzienia. Ja wiem, że ci aniołowie i my też wiemy, że oni są w celi śmierci. Większość z nich oczekuje na ostateczne zniszczenie, bo większość z nich nadal trwa w tym uporze, za który zostali osądzeni. Literatura prawdy, ja teraz nie będę cytował tego, pokazuje, że ci upadli aniołowie w jakiś sposób ominęli ten zakaz i oni się dzisiaj potrafią materializować. Bóg z pewnych względów na to dozwolił, tak przynajmniej mówi literatura, ale prawdopodobnie oni mogą to czynić tylko w ciemnościach, w nocy. Głównie swoją działalność prowadzą przez tak zwane media. Ale są znane przypadki i nawet są opisy w literaturze prawdy, gdzie ci aniołowie upadli, zwani demonami, wykorzystywali swoją zdolność materializowania się i przybierania innych postaci dla różnych celów. A więc trudno jest przypuszczać, że pokutujący wśród tych upadłych aniołów przyłączą się do takiego zjawiska i będą znowu przybierać postać ludzką. Bóg aniołom, którzy pozostali wierni, my wiemy, że różne polecenia dawał i oni czasami brali udział w różnych akcjach w stosunku do ludzi, ale to było z dozwolenia Bożego. Natomiast ci mają wyraźny zakaz, aby tego nie czynić. Więc nie myślimy, aby to było faktem, że oni przybierają postać ludzką. Pytanie numer 3 brzmi następująco. Czy w dzisiejszych czasach egzorcyzmy przeprowadzane przez księży są złe? W końcu wypędzają demony, które niszczyły niewinnych ludzi. Mamy taki cytat w którymś z komentarzy, zdaje się do Manny, że jeżeli diabeł zacznie wypędzać diabła, to będą już ostateczne czasy. Nie wiem, może się mylę, skąd ten cytat pochodzi, teraz mi przyszedł do głowy. Natomiast chcę przytoczyć to, co zostało zapisane w 12 tomie epifanicznym na stronie 354. Fragment bardzo krótki, gdzie jest jednoznaczna wypowiedź brata Johnsona na ten temat. Pisze on tak. Papieskie i pogańskie cuda są pochodzenia szatańskiego. I teraz wymienia. Tak samo jak leczenie wiarą, egzorcyzmy obecnych czasów i tym podobniej. No i podaje teksty, które to potwierdzają. Ja je mogę tylko podać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a szczególnie pewnie ten, który to pytanie zadał, czy ta osoba, czy ten brat, czy ta siostra. Popiera tutaj brat Johnson swoją myśl Ewangelią Mateusza, 7 rozdział, 22 i 23 wiersz. 24 rozdział tej samej Ewangelii, 24 wiersz. Drugi list do Tesaloniczan, 2 rozdział i 9 wiersz. I Księga Objawienia, 16 rozdział i 14 wiersz. Tyle odpowiedzi na to pytanie. Dochodzimy do pytania numer 2. Co to jest ekumenia i jak na nią patrzy Pan Bóg? Co to jest ekumenia? Zacytuję dokładnie, jak źródła encyklopedyczne nam o tym mówią. Co to jest ekumenia? Ekumenizm lub ruch ekumeniczny, z greckiego słowa oikumene, uczymy się greckiego znowu, co oznacza zamieszkana ziemia. Ruch w obrębie chrześcijaństwa, dążący do przywrócenia pierwotnej jedności pomiędzy rozlicznymi wyznaniami chrześcijańskimi w ramach jednego świętego, powszechnego i apostolskiego Kościoła. Dalej te źródła encyklopedyczne mówią. Głównym narzędziem ekumenizmu jest dialog i wspólna modlitwa. Dialog i wspólna modlitwa. Jak na to patrzy Bóg? Mamy, kochani, cytat pochodzący z Księgi Izajasza, 8 rozdział. Przeczytam 12, 13 i 15 wiersz. W tłumaczeniu Biblii Poznańskiej. Nie nazywajcie, to jest 12, nie nazywajcie sprzysiężeniem tego wszystkiego, co lud ten sprzysiężeniem nazywa. I nie lękajcie się tego, czego on się lęka. Nie poddawajcie się trwodze. 13 wiersz mówi, Jahwe zastępów czcijcie w świętości. On jest waszą bojaźnią. On waszą trwogą. A 15 wiersz mówi, i wielu potknie się o nie. Oto sprzysiężenie. I upadnie. I ulegnie rozbiciu, będąc schwytani i pojmani. Zarówno brat Russell, jak i literatura późniejsza odnosi się do tego, nazywając to aliansem, bo tak zostało to nazwane, że to jest alians międzywyznaniowy. Koniec XIX wieku, 1850, tam zdaje się któryś, nie zapamiętałem w mojej starej głowie. Ten ruch się pojawił. Ruch, który próbuje odbudować dawną jedność chrześcijan. Kochani, pewnie obserwujemy te działania i na razie chyba nie zauważyliśmy, że ta jedność jest rzeczywiście jednością. Każdy z kościołów, które biorą udział w tym ruchu ekumenicznym, pozostaje w naturze, w nauce dokładnie taki sam. A więc Bóg nie akceptuje tego ruchu. Dlaczego? Bo Pismo Święte mówi, że dopiero kiedy nasz Pan zostanie tym głównym pasterzem, a na razie tak nie jest, wtedy będzie, pamiętacie, jakie to jest stwierdzenie? Jeden pasterz i jedna owczarnia. Na razie tej jednej owczarni nie ma. Nie ma tylko jednego pasterza, bo widzimy, że uchybienia w tym względzie są ogromne. A więc Bóg nie akceptuje ekumenizmu. No i to pytanie, na które pewnie ktoś bardzo czeka, czy w ogóle ten temat zostanie podjęty. Podjęty jest, kochani. To jest pytanie numer jeden. I ono brzmi następująco. Opuściliśmy struktury LHMM, to angielska nazwa ruchu świeckiego ruchu misjonarskiego, świecko-domowego ruchu misjonarskiego, nie godząc się na klerykalizm i sekciarstwo. Czy właściwym jest krytykowanie i napiętnowanie braci za udział w spotkaniach organizowanych przez inne zbory i osoby w duchu bojaźni i dla Jego chwały? Czy są spotkania właściwe i niewłaściwe? Czy ktoś to powinien oceniać? Jeśli tak, to według jakich kryteriów? Nie wiem, czy pytający bądź pytająca oczekuje, że wymienię właściwe spotkania i niewłaściwe, że podam listę, bracia, tu wolno, tam nie wolno. Nie mam takiego prawa. Ale jest też konkretne pytanie, według jakich kryteriów? Ale to wy musicie sobie określić, które spotkania są właściwe, a które niewłaściwe. Ja tylko mogę podpowiedzieć kryteria, bo o tym mówi literatura prawdy. A tym kryterium, kochani, jest prawda. Prawda. Ona decyduje o tym, czy chcemy gdzieś być, czy nie chcemy. Ale to jest zawsze nasz wybór. Chociaż mamy pewne obowiązki. Będąc osobami poświęconymi i osobami, które poznały, ja tak uważam, najwyższą prawdę. A tą najwyższą prawdą jest prawda paruzyjno-epifaniczna. Paruzyjno-epifaniczna prawda. My mamy pewne obowiązki. Teraźniejsza prawda z roku 25, 14 strona mówi tak. Pomiędzy tymi, z którymi mamy społeczność i ich pozdrawiamy w boskim imieniu jako wiernych braci w Chrystusie, teraz jest mowa o obowiązku, jest naszym obowiązkiem. To nie jest chce mi się, albo nie chce mi się, albo nie muszę. Pisze, że jest naszym obowiązkiem. Sądzić? O, jest powiedziane, nie sądźcie. A tu jest powiedziane, my mamy obowiązek sądzić spośród tych, których pozdrawiamy w boskim imieniu jako wiernych braci w Chrystusie. To jeszcze raz wracam, powtarzam. Tak jak powiedziałem, Bóg powtarzał, jak chciał, żeby coś było jasne i zapamiętane. Jest naszym obowiązkiem sądzić, czy takowi jeszcze są wiernymi, jeżeli magnes prawdy rozsądza i objawia w tym dniu pańskim. To prawda ma objawić, czy są wiernymi, czy nie. I teraz, na czym ma polegać niewierność? Naszym przywilejem jest znać prawdę, trzymać ją mocno i być dla niej wiernymi aż do końca. I jeśli w ten sposób będziemy chodzili w świetle, będziemy mogli prędko zauważyć. To jest warunek trzymania się prawdy wiernie, trwale, mocno. Jeżeli będziemy mieli przywilej zauważyć, jeżeli kto odwróci się od światła, to nie jest sądzenie tych, którzy gdzieś tam już są, mają swoje poglądy, swoje nauki, to nie ich mamy sądzić. Ale tych, którzy odwrócą się od światła ku ciemności. I będziemy w stanie udzielić mądrej dorady i ostrzeżenia takowym, aby dopomóc z pomiędzy tych takowym, którzy jeszcze posiadają dosyć ducha cichości, by mogli przyjąć udzieloną pomoc. Lecz jeżeli by kto z tych w ciągu dalszym postępował w ciemności i nazywałby to światłością, oszukując samego siebie i drugich, takiego nie możemy więcej przyjmować i jednocześnie być bezwinnymi. Gdybyśmy to czynili, oddalibyśmy nieco z naszego wpływu do błędu i do opozycji prawdy. Przez to stalibyśmy się uczestnikami złych rzeczy. Jednakowoż jesteśmy pewni, że nikt nie będzie przezwyciężony przez zło oprócz tych, którzy nie byli dosyć wiernymi prawdzie i niegodni jej. Ale ktoś powie, no to oczywiście Brad Johnson napisał. A dla mnie Brad Johnson nie ma znaczenia. To są myśli dla mnie nieważne. Podajmy to, co napisał Brad Russell. Mam nadzieję, że większość wiernego sługę, onego sługę akceptuje w jego wypowiedziach. A brat Russell w Watchtower reprint 1319a z 1891 roku napisał tak. Nie możemy służyć dwom panom. Nie możemy jednocześnie trzymać się prawdy i błędu. Ani też nie możemy utrzymywać przyjaźni z Bogiem i z obrońcami błędu. Kto jest po stronie pańskiej, niech ten prawdziwie stanie pod sztandarem Pana. Jest powiedziane, że ich wszystkich będzie tylko bardzo maluczko, maluczkie statko. No to oczywiście on zwracał się wtedy do maluczkiego statka, ale to wezwanie jest nadal aktualne. Armia Gedeona była tu już przywoływana wczoraj. Tak jak armia Gedeona, to jest dalszy ciąg cytatu stamtąd pochodzącego, podobnie i klasa teraz zbierana przez ogłoszenie poselstwa prawdy musi być próbowana i doświadczana tak długo, aż pozostaną tylko wierni, szczerzy, dzielni i mężni żołnierze. I chociaż ich liczba będzie mała, będzie im dany wieniec zwycięstwa w czasie, gdy prawda i sprawiedliwość ostatecznie zwyciężą. I teraz bardzo ważne zdanie. Niechaj żaden człowiek nie chlubi się liczbą teraz. Nie na liczbie to polega. Gdy największe Boże zainteresowanie jest związane z kilkoma wiernymi, którym upodobało się Ojcu dać im królestwo. To jest bardzo poważne ostrzeżenie dla nas wszystkich, ale mamy jeszcze jedną myśl, myślę, że wiele wyjaśniającą, też brata Johnsona, brata Russella, przepraszam. Watchtower reprint 1001C z 1886 roku. Pisze tak, on sługa. Żądanie wolności dla drugiego człowieka, nawet jeśli różni się od nas, nie jest przyznaniem, że prawda i błąd są tym samym. Nie jest zaprzeczeniem wielkiego znaczenia tego, w co drugi człowiek wierzy i naucza. Naszym obowiązkiem może być przeciwstawianie się z całą siłą temu, czego on naucza, i potępienie tego jako śmiertelnego błędu. Ale może to być wykonane bez utożsamiania człowieka z tym, czego naucza, oraz bez okazywania ducha nietolerancji i prześladowania. Nie musimy próbować uczynić tego człowieka ohydnym dlatego, że jego poglądy są ohydne dla nas. Bycie lojalnym wobec prawdy i wierne uznawanie równych praw drugich do wolności słowa i poglądów nie jest łatwym zadaniem. Jednakże te dwie rzeczy można połączyć. I nic nie może być bardziej pewnego niż to, że zachowanie chrześcijańskiej wolności dla kogokolwiek jest uwarunkowane uznaniem takowej wolności dla wszystkich. Czyli my nie możemy połączyć nauk, z którymi się nie zgadzamy, z człowiekiem i powiedzieć, że ten brat, ta siostra jest niedobra, jest zła. My nie mamy prawa z nim jak gdyby współuczestniczyć w tym błędzie, ale nie mamy też prawa go z tego powodu nienawidzieć czy prześladować. Czas już się zbliża, jeszcze o czymś chcę wspomnieć. Niedawno temu mieliśmy wspólną społeczność w Orlim Gnieździe. To były miłe chwile. I nie wiem, czy przypominacie sobie pewne myśli, jakie zostały tam przekazane właśnie na temat orłów. Drodzy, orzeł, tak patrząc na świat ptaków, to jest wielki samotnik. Może nawet być powiedziane, że to jest bardzo samolubny ptak. Wydawałoby się, że on gardzi innymi ptakami. Widzieliście orła, żeby razem dziobał na ziemi z wróblami? No, mieliśmy tam taką historię przytoczoną, taką indiańską legendę, gdzie orzeł został wychowany wśród kur i myślał, że jest kogutem. I zawzięcie grzebał tam w ziemi, wydziobywał robaki i w pewnym momencie zobaczył pięknego ptaka szybującego bardzo wysoko po niebie. I coś tam w nim się obudziło. Ale nie znalazł siły, bo przede wszystkim nigdy tak nie latał i nie miał już po prostu siły do tego, żeby wzbić się i mu towarzyszyć. A inni powiedzieli, a po co ty będziesz się tak wysilał? Tu zostań z nami, zobacz, ile kur masz. One cię tak lubią, jesteś takim wspaniałym kogutem. I został. I kończyło się to myślą, że umarł z robakiem w dziobie, bo miał ich pod dostatkiem. Drodzy, czy widzieliście orły latające stadami? Pewnie nie, bo orły nie latają stadami. Orły są samotnikami. Dlaczego? Bo one potrafią wzbić się najwyżej. Wróbel tam nie doleci. Wrona, sroka, bocian, żuraw, czapla. Te ptaki latają stadami, ale tak wysoko nie latają. Coś za coś. Albo stado, albo wysokie loty. I przypominamy sobie myśli drogiego brata Jolego, który właśnie zainspirował nas do tych wspólnych rozważań wtedy swoim artykułem o rozburzonym gnieździe. On tam podał pewne myśli, czym są te skrzydła orła, które mu pozwalają tak wysoko latać, że nie wolno pozbawiać się pewnych lotek z tych skrzydeł, bo wtedy już tak nie polecimy. To są nauki. Ci, którzy sukcesywnie wyskubują sobie kolejne lotki, już nigdy tak wysoko nie polecą. A tak jak powiedziałem, i zresztą brat Jolly to też podaje w swojej artykule, prawda parzyjno-epifaniczna jest prawdą najwyższych lotów. To nie jest wymysł człowieka. Bóg nazwał tych prawdziwych chrześcijan orłami. Pamiętacie? Tam, gdzie jest pokarm, zgromadzą się orły. Nie gołębie, nie wrony, nie kruki, a tak zostało określone, kiedy skończyło się to spotkanie w w Orlim Gnieździe, że tam orłów nie było, tam same kruki się zgromadziły. Ale zapomniał ten wyrażający te myśli, że brat Johnson pisze, że kruki to są najinteligentniejsze ptaki. Ale to już tak na marginesie. Drodzy, sumując to pierwsze pytanie. Nie jest naszym zadaniem, aby oceniać. To jest nasz obowiązek, że my, każdy z nas musi ocenić, czy jest przy prawdzie, przy Panu, czy chce być orłem, czy wystarczy mu pozostać bocianem, żurawiem, czaplą, wroną, a może kurą. Też ma skrzydła. A więc to jest, drodzy, nasza decyzja i nikt nie może nam odgórnie tego narzucić. Starajmy się wybierać tam, gdzie jest najczystsza i najlepsza prawda. A taką prawdą według mnie, to jest znowu moje zdanie, jest prawda paruzyjno-epifaniczna. Powiedziałem, że nie chcesz odpowiedzi, nie pytaj. Tak odpowiedziałem. Jeżeli coś było niewłaściwe, to nie was, drodzy, ale Pana będę prosił o wybaczenie. Życzę błogosławieństwa Bożego z naszych wspólnych rozważań i na tym kończę. Dziękuję.